11 minut po godzinie 18, wtorek, 16 lipca. Witamy w gramofonie 126. Grzegorz Helak będzie prowadził audycję przez najbliższe 2 godziny. Do godziny 20. Jest dzisiaj ze mną w studiu Maciej Szamowski.
Cześć, jestem po raz drugi już teraz.
Tak, teraz już po raz drugi i miejmy nadzieję, że będziesz u nas częściej.
To też mam taką nadzieję.
Po wakacjach opalony, nawet, w ogóle zazdroszczę mu trochę, bo wakacje nie dla każdego są już teraz. Niestety, brutalna prawda. Ja chciałbym jeszcze tylko pozdrowić Straż Miejską Okręgu Ochota, która dzisiaj fenomenalnie w drodze do radia mnie oczywiście zatrzymała i było mnóstwo rozmowy o tym, że nie wolno jeździć po pasach rowerem. Nie wolno, pamiętajcie o tym, to się może źle skończyć. I o czym będzie dzisiaj w gramofonie? Przygotowałem przynajmniej tutaj część taką stałą programową, czyli 10 najlepiej sprzedających się gier na rynku brytyjskim. Będzie kocik Game Music z Grześkiem Balowanderem, czyli 2 utwory wybrane przez niego i zaprezentowane. Garść premier, chociaż tych premier nie jest za dużo. Skupimy się może bardziej na takich promocjach, które nas czekają w okresie wakacyjnym. Powiemy sobie troszkę o Microsoftie, o GTA 5. Maciej może rzuci jeszcze 2 słowa od siebie o StarCraftie, bo gra.
Może tak.
Może. Jak doczekacie do godziny 20, to się przekonacie. Do tego jeszcze sporo muzyki, którą tym razem przygotował dla was dyrektor rozgłośni, że tak powiem. Ja po prostu zrobił to dzisiaj, wyręczył mnie i dlatego słuchacie w tym momencie Pale Seas w kawałku Bodies. Wracamy za momencik z premierami. Słuchajcie, gramofonu w Radiu BMW FM 2426-3353 to numer gadu. Przypomnę, że jest ze mną Maciej Szamowski.
Cześć, jestem z tobą.
I będziemy sobie tutaj rozmawiać troszeczkę o giereczkach i nie tylko. Będzie też troszkę o Microsoftie, czyli nie takich stricte giereczkach. Ale zaczniemy od premier. Ich nie jest tak dużo, więc szybciutko załatwimy to. Myślę, że w kilka minut. Patrzę sobie na tę listę teraz, jeszcze raz, taką zbiorczą z lipca i kiedyś, w ciągu roku bywają takie miesiące, listopad, grudzień, szczególnie chyba wtedy, październik może jeszcze też, kiedy w jednym tygodniu jest tyle gier, co tutaj przez cały miesiąc.
Nie, nie jest tak źle, wiesz.
Znaczy, mówię o dobrych grach, tak?
Okej, dobra.
Tak, żeby sprostować. Generalnie z ciekawych tytułów, które się pokazały jeszcze w zeszłym tygodniu, to był Deus Ex The Fall. To jest pozycja na iOS-a. Niektórzy oczekiwali dużego, pełnoprawnego tytułu jako kontynuacji Deus Exa Human Revolution. Niestety tak nie będzie. Wersja na urządzenia mobilne prezentuje się, oczywiście siłą rzeczy troszkę gorzej graficznie, ale ta rozgrywka też jest inna ze względu na na sterowanie na ekranie dotykowym. I chyba fani nie są zadowoleni z tego, co widziałem w internecie. Ja samej gry nie ściągnęłem, ona kosztuje chyba 6 euro.
To pieniądze wyrzucone w błoto, zdecydowanie.
Czy ja radzę wam poczekać na promocje, bo tych promocji jest właśnie teraz w wakacje, szczególnie teraz, bardzo dużo, kiedy to nowych gier nie wychodzi zbyt wiele, a jest sporo obniżek. Zaczniemy od Steama, czyli coś dla posiadaczy komputerów klasy PC. No to jest chyba najbardziej popularny sklep generalnie, tak?
Dla PC-ciarzy.
Dla PC-ciarzy.
Ja pamiętam, że się tak wetnę znowu.
Nie, to właśnie tutaj jesteś po to.
Jestem po to, okej, dobra. Ja pamiętam, że w zeszłym roku, jak właśnie dużo grałem na PC-cie, to ten moment, w którym właśnie Steam odpalił ten Summer Sale, on chyba tam koło miesiąca nawet trwa i co tydzień się zmieniają gry, tak naprawdę.
Tak, tu jest podobnie.
No to zerowałem po prostu portfel. Bo można było nakupić sobie gier na rok w przód, tak? Żeby poprzechodzić je na spokojnie.
Tak.
A tak jak patrzę tutaj Max Payne 3, no to jest dobry tytuł.
To jest dobry tytuł, znaczy właściwie na rok w tył.
No nawet tak, no ale wiesz, jakby rok może ci zająć przechodzenie tego wszystkiego.
Rozumiem.
Jak nie masz za dużo czasu.
Rzeczywiście, Max Payne 3, 10 dolców. Nie jest to duża cena. 40-50 złotych by pewnie w przeliczniku na PLN-y polskie złoty wyszło. A gra jest nie tak stara z kolei.
Z
zeszłego roku, wakacji, znaczy jakoś w maju chyba wyszła. I całkiem dobra. Stworzona chyba przez Rockstar, tak?
Rockstar, dokładnie.
Rockstar, tak. O którym dzisiaj też jeszcze troszkę będzie. Jest Terraria za 2,50 dosłownie. z ciekawszych Dishonored z ciekawszych tytułów, to też jest 10 dolców i nieco starszy Castle Crashers za 3,75, to są już takie ceny wręcz z mobilnych aplikacji.
Tak, i tutaj przy czym ten Castle Crashers to jest bardzo dobra gra i można pograć sobie w 4 osoby nawet na jednym kompie, także no to jest tytuł godny polecenia, taka, ja to nazywam party game.
My tylko takie właściwie teraz wymieniamy, nie? Nie skupiamy się na innych, bo jeszcze jak jesteśmy przy ciekawych tytułach, to Dust and Elysian Tale. Cokolwiek to jest.
Nie wiem.
Nie, tak naprawdę Castle Crashers jest godny uwagi Max Payne i Dishonored, tym bardziej, że do Dishonored szykuje się dodatek. Jeden już wyszedł, The Knife of Dunwall. Drugi jest w drodze i no i to będzie kontynuacja wydarzeń, które są w dodatku pierwszym. Tutaj chyba nawet bohater jest inny w tych dodatkach, z tego co się orientuję. Niebawem ma się pokazać na rynku Xbox Live Arcade i PlayStation Network, na PC również, bo to jest gra na wszystkie platformy właściwie. Z tego dodatku pojawiły się tylko dwa jakieś takie enigmatyczne screeny, które swoją drogą są całkiem klimatyczne. Ale nie mówią nic o rozgrywce i nie mówią nic o bohaterach, także musimy poczekać na więcej informacji. Z tytułów steamowych mamy jeszcze Mirror's Edge za 6 dolarów, Bioshock Infinite za 30. To jest już zupełnie taki świeżutki tytuł i naprawdę warty. Oj,
Star Wars The Knights of the Old Republic Knights też jest Republic za 4. Dwójka.
Tak, za 4 niecałe dolary, przepraszam. U nas będzie... U nas jest Steam w złotówkach, prawda?
Chyba nie.
Nie?
Nie.
Ja nie dokonuję tak zakupu.
Nie kojarzę teraz, ale wydaje mi się,
że oni tutaj udostępniają w PLN. Zresztą chyba wersja Steamowa generalnie to jest w polsku.
Jest polska, ale ja zawsze pamiętam, że jak kupowałem coś na Steamie, to płaciłem w dolarach.
Aha, czyli ten przelicznik
albo w euro.
Może być jednak troszkę mniej korzystny niż... No ale to na pewno jest jakaś okazja dobra na to, żeby nadrobić te stare tytuły. W kwestii jeszcze promocji, tym razem z innej w ogóle stajni, z innej beczki Nintendo. Jakby ktoś w ogóle jeszcze pamiętał, to jest taka firma, która ma kilka takich konsol. Najnowsza Wii U i 3DS, to jest ta przenośna wersja. I tutaj dla ludzi, którzy mają wykupione Platinum i Gold, taki powiedzmy abonament, to jest coś na tej zasadzie, będą mogli sobie wybrać spośród wielu gier, które zaczynają się na Mario albo Zelda. Bo właściwie nie ma tutaj Nintendo żadnych... Znaczy, nie chcę tutaj wyjść na ignoranta, ale jak... To jest firma, która stoi tymi dwiema chyba markami. Tak naprawdę w tej promocji możecie dostać jakby taniej te gry. Czy właściwie one są... Przepraszam, one są... Tutaj wygląda na to, że za darmo, tylko że nie dla każdej wersji abonamentu. Wersja Gold będzie miała szerszą ofertę, wersja Platinum troszkę mniejszą, no ale za taki abonament trzeba niestety zapłacić. Cała promocja trwa do 15 sierpnia, więc możecie sobie wejść na sklepik, jeżeli on wam się odpali, bo z tym też są różne problemy, i ściągnąć sobie jedną z tych gier. Nie będę ich wszystkich wymieniał, większość to naprawdę jest Mario. Sakura Samurai jest jeszcze z tych
no to jest jakiś dramat po prostu.
Czy... No tak, trochę tak jest. Dobrze, no i na koniec zostawiam sobie 5-lecie App Store'a. I w związku z tym troszkę promocji, które się pokazały właśnie na tym sklepie.
Ja ci nawet mogę cyfrowym wymienić, co wyszło, bo wszystko mam.
Wszystko już kupiłeś.
Wszystko ściągnąłem.
Jest to fajna okazja, bo te aplikacje są darmowe i przy tym wszystkim bardzo fajnie się prezentują. Jest Angry Birds Star Wars.
Jedynka.
Tak, dokładnie. Darmowy, to na pewno, bo sobie ściągnąłem i wczoraj chwilkę pograłem. Muszę przyznać, że... Dawno nie grałem w Angry Birds, tak ci powiem.
Ja jak grałem pierwszy raz właśnie w te Angry Birds Star Wars, to doszedłem do wniosku, że to chyba najlepsze Angry Birds, jakie wyszły. Takie
bardzo fajnie zrobione, tak z pomysłem i graficznie wymiata. No, znaczy jak na takie oczywiście warunki, które może zaoferować nam gra na konsolach, tam, czy na telefonach, smartfonach, czy tabletach. No ale to jest narysowane na bardzo fajnym poziomie. Tam do tego dochodzą jeszcze kreskówki, które wychodzą w miarę systematycznie. Możecie sobie obejrzeć prosto z aplikacji. Myślę, że bardzo fajny deal, jeżeli... Znaczy tym bardziej, że za darmo, nie?
No.
5 lat App Store. Moglibyśmy mówić w sumie o tym, jak App Store zmienił rynek, bo zmienił bardzo. Ale...
Ja nie wiem, czy to ma sens tak naprawdę, wiesz. Rynek został zmieniony i nikt temu nie zaprzeczy, nie?
Tak, i to jest chyba jeden z najbardziej znanych usługodawców w tym momencie. Tak mi się wydaje. No i a propos Angry Birds, Star Wars wychodzi druga część. 19 września będzie miała premierę, więc możecie się przygotować zaraz jednym ciągiem, że tak powiem, przejść sobie Star Wars 1, Star Wars 2 akurat wyjdzie i wskoczyć na 2, jeżeli będziecie mieli tylko trochę zapału, a gra naprawdę jest warta polecenia. Mimo tego, że to są cały czas Angry Birds, to jest w jakiś taki w miarę ciekawy sposób, nie psujący rozgrywki, poprowadzony o krok dalej, że tak powiem.
Do tego jeszcze, z tego co ja się orientuję, to przy Angry Birds Star Wars 2 Rovio wpadło na pomysł, żeby wykorzystać coś, co się nazywa Augmented Reality, czyli gra będzie wykorzystywała kamerę ze smartfonu i tutaj jest napisane, to się nazywa telepods, tak? I 30 różnych telepodsów będzie, każdy telepod będzie jakby odzwierciedleniem jakiejś tam postaci.
Jakieś takie maskotki z gry.
Tak, i no to ma jakby urozmaicić trochę tą rozgrywkę, która już się powiedzmy ostała i jest dosyć znana wszystkim, więc ciekawe jak to będzie wyglądało tak naprawdę, bo Rovio wychodzi po prostu trochę poza smartfona w tym momencie i coś tam trzeba będzie jednak mieć na tym biurku, żeby w to pograć. Czy...
To może być ciekawe, bo ja miałem swego czasu 3DS-a i grałem w te gierki Augmented Reality i grało się w nie bardzo... Może one nie były dopracowane jeszcze i nie prezentowały tej precyzji, którą byśmy chcieli mieć w jakichś takich poważniejszych grach, powiedzmy, poważniejszych w cudzysłowie. Ale to jest fajny pomysł i jeżeli będzie rozwiązany w miarę dobrze, tak, żeby dało się w to grać i nie było dużych niedoróbek takich technicznych, to spoko.
No to jest, wiesz, to jest pytanie zawsze, nie? Czy to będzie dobrze wyglądało, czy słabo. Tak samo wrażenie dobre robiły te gry Augmented Reality na PS Vita.
Tam
jakieś piłka, coś tam, no to całkiem fajnie to wyglądało.
Tak, tylko w takie gry się gra zupełnie inaczej, wiesz, miałeś okazję, czy nie?
Miałem.
No właśnie, i to jest zupełnie inna rozgrywka, to tam jest taki
To
jakby...
jest taki casual, nie?
Taki casual, ale fan jest całkiem dobry. Generalnie jest to jakiś tam rodzaj imersji, którym gdzieś tam wchodzi, gra się styka z naszym biurkiem, czyli z naszym światem codziennym. Poczekamy do 19 września i zobaczymy Angry Birds Star Wars 2. No i tak by się to prezentowało na najbliższy okres. Naprawdę nie ma szału, ale z drugiej strony też nie ma co narzekać. Trzeba nadrabiać tytuły, jeżeli macie ku temu okazję. Za momencik kącik Game Music z Grzesiem Balwanderem, a wy posłuchajcie chwilkę muzyki. Trochę się przeciągnęło ta przerwa muzyczna, ale przynajmniej było troszkę fajnej muzyki przed momentem Iron i to był Jezus, przybyłem na tym koncercie niedawno. No właśnie, przypomnę sobie to wam do tego wrócę, ale a propos muzyki, kącik Game Music przed nami. Ta dłuższa przerwa wynikała z tego, że tutaj były pewne problemy, żeby się połączyć z Grzeszkiem Balwanderem, ale już jesteśmy. Teraz dopiero w ogóle jak bumerang wracają mi wszystkie myśli, które się działy gdzieś tam w przerwie. Bo kilka było jeszcze tych tytułów, które warto było z App Store wspomnieć, tak?
No, na przykład Limbo.
Tak, Limbo.
Contra Revolution chyba? To klasyk z Pegasusa na iOSie wylądował.
Okej, okay, to już w ogóle hardcore, ale był jeszcze taki fajny, który tu mi pokazywałeś przed momentem tytuł. Badlands.
Tak, dokładnie.
Tak, bardzo fajna, urocza grafika, bardzo fajnie zrobiony i całkiem przyjemnie z tego co widziałem się gra. Dobrze, przejdźmy do kącika Game Music. Cześć Grzechu.
Cześć, witam wszystkich.
Co dzisiaj przygotowałeś? Dlaczego to? I w ogóle czy nas dzisiaj będziesz raczył w tym kąciku?
Was uraczę bardzo świeżą płytą z aranżacjami z bardzo starej gry. Jest to w sumie już, można powiedzieć, nie wiem czy za duże słowo, ale niech będzie, przełomowa płyta dla OCR-u, czyli tej społeczności skupiających ludzi, którzy się bawią w aranżację muzyki z gier i udostępniają to za darmo.
Tak, a Koncert się już, u nas się już pokazywał. Pokazywał ich produkcję, tak? W końcu.
Tak, nie wiem, czy połowy odcinków nie zrobiłem w tym, no ale to jest coś, co... Tam jest sporo muzyki. No a to jest 40 ich odsłona, 40 album. Tylko pierwszy, który była przeprowadzona zbiórka na Kickstarterze rok temu. Chcieli wydać na płycie to, wytłoczyć. Po prostu mieć, żeby do rozdawania po jakichś eventach, no i ci, co tam się dołożyli, też mają to na płytach. Ale była taka historia, że Kickstarter się pojawił gdzieś w sierpniu, w lipcu, a później Square Enix położył na to jakby rękę i zdjęli na pewien czas, do momentu, aż się nie dogadali.
Na prawach autorskich rozumiem, tak? Że tu były problemy. Znaczy,
no były problemy, bo zaczęli w końcu zbierać pieniądze. Normalnie zawsze sobie robili aranżację, udostępniali za darmo, no to nie było problemu, nie było pieniędzy, nikt nie widział. A tutaj stwierdzili, że oni na tym zarobią, chociaż oni nie chcieli zarobić, tylko po prostu płyty wytłoczyć i rozdawać.
Jasne, jasne. Wszystko miało być charytatywnie, to jest jasne. Tak jest zawsze w świecie gier.
Nie no, charytatywnie to się oddaje, a tutaj no, nikt nie zarobił z tych, co jakby komponowali.
Nie no, jasne. Ja podejrzewałem, że to jest bardziej fanowskie przedsięwzięcie, nie? To tyle, że
znaczy,
Kickstarter...
To jest fanowskie, ale to jest już tak profesjonalne, że fanowskie to takie jest trochę...
Aha, tak na pograniczu.
Godzi trochę w tą muzykę. Okay. No i po raz pierwszy, jak mieli pieniądze, to słychać te pieniądze nad tym, bo mogli wynająć dużo muzyków i czasem się można zapomnieć, że to OCR w ogóle. Bo jest dużo żywych instrumentów, nawet fragmenty czasem są z orkiestrami symfonicznymi, jakimś tam po części. No też nie powiedziałem o jakiej grze, jaką grę przerobili, też kultową. Finala 6, Final Fantasy 6, który według niektórych graczy jest najlepszą częścią serii. Gry, która jeszcze wyszła w 1994 roku na SNES-a, czyli taki lepszy Pegasus.
Tak.
To było chyba 16
Super
bitów.
Nintendo, to też Nintendo.
Super Nintendo.
Wrócimy jeszcze do Nintendo dzisiaj, jeszcze na momencik dosłownie, ale to w drugiej godzinie.
Tak, no i
proszę,
wyszło im aż całe 5 płyt, 74 utwory, 74 artystów. Jest materiału sporo do przesłuchania. No i cóż, na początku oni chcieli tam uzbierać 30 tysięcy dolarów, ale na końcu się skończyło, że uzbierali 150 tysięcy. 2,5 tysiąca osób się to dołożyło.
I generalnie innych scenariuszy na Kickstarterze nie słyszałem. Zawsze jest jakoś horrendalnie ponad to, co...
Nie, już dużo nie, też było, że już nie uzbierali na jakieś gry, że w ogóle nie doszło do skutku. Bo to już teraz wyszedł taki Kickstarterów, że spoko.
Tak się zastanawiam, może coś zacznę sam komponować. Dobrze. Czy to są dwa utwory, które przygotowałeś, czy to są z
to
Finala? Obydwa, czy?
No, z tej płyty. Pięć płyt jest z Finala 6 aranżacji. W jednej gry. Tu będą dwa utwory z pierwszej płyty, więc jeszcze dużo jest do zobaczenia. No cóż, tutaj dyrektorem całego przedsięwzięcia był Andrew Averta, czyli Tyrkon. Jego puszczaliśmy już wiele razy. On wcześniej też się zajmował, oni mieli płyty 7, Final Fantasy 7, Voice of Lightstream. Ja tam chyba było aż 4 płyty muzyki narobione. No a drugi dyrektor, kodyrektor można nazwać, Mike Weiss. I on tutaj pisał, że pierwszy OZ, jaki w ogóle kupił na CD, to był z Finala 6. Czyli to są ludzie, którzy tam mają jakieś wspomnienia z tym związane. Tyrkon to chyba pierwszą grę, jaką wypożyczył, bo to w Ameryce było takie jakby moda na wypożyczanie gier. U nas to chyba nie przeszło, a tam można było wypożyczać gry. I on też się właśnie zagrywał pierwszą grę na SNES-a, to chyba 6 Finala.
A, ja też wypożyczałem gry, to nieprawda. Znaczy to oczywiście było nielegalne, no. Tak? To...
Nie, no to tam legalnie. Tak
ja wiem. Ale chciałem tylko uświadomić tutaj słuchaczy, że w Polsce też się dało. Znaczy oni pewnie zresztą wszyscy to wiedzą.
A, no to możliwe.
Ze skromną opłatą, jeżeli ktoś żył w ogóle w tamtych czasach jeszcze, to tak, to dało się wypożyczać gry zarówno na SNES-a, jak i na PlayStation 1.
Dało się.
Może, bo ja wtedy jeszcze się nie bawiłem w gry, więc może nie wiedzieć.
Tylko pacyciarze nie pożyczali gier, bo wszystko można było sobie inaczej załatwić, nie?
No, później tak.
Chyba tak.
No i cóż, jest strasznie dużo zróżnicowane utwory na tych 5 albumach, ale niestety brakuje metalu takiego cięższego.
A, brakuje ci takiej cięższej jakiejś gitary, tak? Wszystko jest elektroniczne.
Tak, nie ma. Nie, właśnie tu jest dużo żywych utworów. Tak jak dzisiaj usłyszałem, pierwszy będzie taki bardziej symfoniczny, drugi jazzujący i to są takie bardzo, bardzo fajne, kurczę, że no nie powiedziałbym, że to OCR, jakbym nie wiedział. Ale nie ma metalu, ale elektronika można taką spotkać taką nawet przedobrzoną, bo na 5 płyt to znajdzie się tam dużo kiepskich kawałków, ale jednak przeważają te dobre. No i jeszcze tutaj dwa słowa na temat każdego z nich. To ten pierwszy będzie Station of Madmen, to jest temat Kefki przerobiony, czyli tego złego finala szóstki. Kawałek krótki, ale tutaj gość się starał przerobić to na różne formy muzyki filmowej, więc jak ktoś usłyszy, to może mu się to z filmami kojarzyć. A drugi pan, tutaj ma ksywkę Expert Novice i on tutaj na tej płycie będzie gwizdał, grał na gitarze, śpiewał i grał na klarnecie.
Gobble Snuff Snap jest tytuł.
Gobble Snuff Snap, dokładnie. I on tu twierdzi, że to jest jego drugi kawałek zrobiony na potrzeby OCR-u. A jak układa sobie go w głowie, to stwierdził, że musi być więcej klarnetu w muzyce właśnie OCR-u. No i tak zrobił. Kawałek wyszedł fajny, dezujący. No a jak na drugi utwór stale nie słychać, że to są początki jakiegoś. Wygląda jak doświadczony, nawet z Grim Fandango bym to skojarzył z takim poziomem muzycznym.
Też, że lata, bo ci ludzie może już lata siedzą w muzyce, już nie tylko growej, ale jakiejś tam pewnie swojej własnej.
No tak, on chyba miał jakieś doświadczenie albo muzyczne edukacje.
Podejrzewam, że amatorzy to nie są, tak? Powiedz, jaki był finał tej całej płyty, tego całego Kickstartera?
No, w końcu się dogadali, że tam opłaty licencyjne musieli zapłacić za wykorzystanie. No i się skończyło, ruszył po raz drugi, znowu zbierali i ludzie się zwrócili, no i te 50 000 zbierali. Bo musieli go drugi raz uruchomić, tylko po wakacjach, to tam 3 miesiące było przerwy.
Okej, czyli generalnie pełen sukces.
Pełen sukces, no i oczywiście tutaj, nie wiem, chyba mówiłem, za darmo można sobie to zobaczyć, jak się komuś podoba, całe te 5 płyt. Tak jak każdy album OCR-u jest za darmo w internecie dostępny, nawet chyba w wersji FLAC, to będzie ważyć dobrych kilka giga.
No ale jakoś. Dla melomanów jest też jakiś tam wyjątek.
Tak, a muzycznie to, co dzisiaj usłyszymy, to jest malutki fragment tych płyt, także stylistycznie, bo będzie symfonia i jazz, a tam jest dużo jeszcze elektroniki, troszkę rocka, dużo jest właśnie tych żywych instrumentów, na których było stać na nagranie, no bo to kosztują właśnie te nagrania.
No tak, to jest chyba opłacanie muzyków, czy tam jakichś filharmonii całych, to już w ogóle nie
ma. Ale jak ich przekroczyło budżet tyle razy, to oni nawet nie śnili o tym, że będą mieli takie możliwości po zbiórce. Myśleli, że tylko płyty wytłoczą, a to się okazało, że...
Że jest jeszcze lepiej.
Tak, mogli zaś panować.
Dzięki Grzechu za przygotowanie tych dwóch utworów. Na koniec pierwszej godziny gramofonu usłyszycie aranżację z finala szóstki w wykonaniu OCR. To jest jakby co, stowarzyszenie?
No można tak powiedzieć.
Takich artystów, muzyków.
Overclock Remix.
Overclock Remix.
Skrót, bo tak mówimy już tylko skrótami ostatnio, a tutaj może pierwszy raz.
Tak. Pokolenie, które już zatraciło zdolność mówienia normalnie. Wszystko musi być szybko, krótko. Okej. Okay. Nie będziemy się zagłębiać. Dzięki Grzechu raz jeszcze. Do usłyszenia za 2 tygodnie, pewnie, w kolejnym kąciku Game Music w gramofonie. A was...
A teraz przyjemnego słuchania, ale bardzo odprężający, szczególnie drugi kawałek.
Skoro tak twierdzisz.
Bo pierwszy taki trochę dramatyczny. Ale
dobra.
Tylko troszkę.
Do dzieła. Dzięki Grzechu raz jeszcze. Zostawiam was z muzyką i zapraszamy do drugiej godziny gramofonowej audycji.
potrzebujesz potężnej dawki czarnej muzyki,
mocnego uderzenia hip-hopu, soulu, jazzu albo R&B,
sprawdź audycję Fresh Black Story
w każdy poniedziałek od 20 do 22 na antenie radia Pemowo FM. Zapraszają
DIPI
i JHN.
Tak to, Final Fantasy VI w wykonaniu grupy OCR w kąciku Game Music w gramofonie. Zapraszamy na drugą godzinę, w której będzie troszeczkę o Microsoftie, troszeczkę o GTA, to co udało nam się wygrzebać, tak? StarCraft? Może.
Może.
Jak Maciej będzie miał jeszcze ochotę o tym rozmawiać.
Nie wiem, czy powinienem się błaźnić po prostu.
No daj spokój, że jesteś profesjonalnym graczem. Trzymaj się.
Oczywiście.
No dobrze, Microsoft. Tu powinien być jeszcze Mateusz Mikulski, bo to jest jego, kurczę, ulubiona firma, jakby nie patrzeć. W każdym razie dużo się dzieje ostatnio w Microsoftie. Zmiany, premiera nowej konsoli, najpierw premiera nowej konsoli, najpierw przeświadczenie wszystkich, że to jest właściwie multimedialne centrum rozrywki, które będzie stało pod twym telewizorem, oferowało mnóstwo programów sportowych i nie tylko. Może nawet gier. Później się okazało, że właściwie to mamy tyle gier, że to TV jest nieważne. Później się okazało, że zdejmujemy wam zabezpieczenia. Ja tak chronologicznie to robię, nie? Żeby jakby odtworzyć cały bieg. Bo w ogóle strasznie mnie zadziwia ten Microsoft. żeby zdjąć zabezpieczenia, ale nie będzie family sharing, czegoś, co zapowiadano jeszcze chyba na E3.
Ja myślę, że wiesz, oni to zrobili dlatego, że ciężej jest zrobić family sharing niż sharing z ręki do ręki. Nie opłaca się poświęcać pracy ludzi po prostu.
Po co marnować resources.
Tak.
Dobrze. I następnie pan, który to wszystko wymyślił, powiedział, kuźwa, ja nie wyrabiam, spadam. I poszedł sobie do Zyngi.
To jest swoją drogą ciekawa decyzja, że on poszedł do Zyngi, bo no każdą firmę jest sobie w stanie wyobrazić, nie wiem, że poszedł do Apple'a, do Facebooka, tak, do Sony, do Google'a, gdziekolwiek, ale do Zyngi, do firmy od Farmville.
Do Techlandu nawet mógł przejść.
No, wiesz, jakby, że no ta Zynga to taka gówniana trochę firma. No. Trochę tak jest. Znaczy, no kasa tam jest,
firma jak ale... firma, tak? Jest tam pewnie jakiś duży potencjał i budżet, ale to są gry takie, no jakie znamy, tak? Jak wiemy, jakie to są gry. To są gry facebookowe, gdzie się hoduje rzodkiewkę, nie?
Farmville, Cityville i coś tam jeszcze.
Ale powiedz tak swoją drogą, tak na marginesie, tak troszkę odskakując na bok, grałeś?
No grałem w Farmville, no.
Bo widzisz.
Nawet powiem więcej, graliśmy całą ekipą, chyba w 5 osób.
I też budziłeś się gdzieś tam nad ranem, żeby komuś zabrać marchewkę?
Nie, ale mój kumpel zakładał 5 kont facebookowych, fejkowych i wysyłał sobie krowy i jakieś tam inne rzeczy i robił, wiesz, niezłe ilości oszustw, nie, żeby tam...
A to był buziak.
Mocniej tak. Mocniej przejść do przodu.
Ale wiedział, że tak nie wolno robić. To jest,
no nie wolno.
Tak nie wolno robić w grach społecznościowych, bo to
no
chodzi.
Bo to w ogóle jest niespołecznością.
Tak. W ogóle przeczy zasadom takiej rozwoju. I teraz się okazało, że family sharing, wracając do Microsoftu, tak, że family sharing wcale nie jest taki wykluczony, ale w międzyczasie jeszcze Microsoft w ogóle zmienił, troszeczkę zrestrukturyzował swoje stanowiska i to miejsce, które zajmował Don Matrick, czyli osoba odpowiedzialna za markę Xboxa.
Don Corleone Xbox.
Tak, zostało po prostu no, siłą rzeczy jakby wolne. No i to jest kolejna jakaś decyzja, której jakby nie jestem w stanie jeszcze pojąć, bo może dlatego, że nie bardzo znam tą panią, ale to jest pani, która była odpowiedzialna za Windowsa 8 i wskakuje teraz jako
w ogóle tam,
szef Xboxa, tak?
To znaczy w ogóle oni tam chyba połączyli kilka różnych dywizji w jedną, że ona będzie tam jakąś szefową hardware'u i czegoś tam. No generalnie to taka, wiesz, jest, ja bym to nazwał taka korpodecyzja, nie? Po prostu taki... zwolniło się miejsce, kogoś trzeba awansować, przesunąć. No i padło na nią. Z plusów mogę powiedzieć, że przypomina Cameron Diaz. Nie jest brzydka.
Nie, no i generalnie. W życiu.
Trochę przypomina Cameron Diaz, mówię ci.
Larson Green, tak?
Tak, się troszkę tak przypomina.
W ogóle, wiesz co, ja chyba ją widziałem, bo przemknęłam gdzieś tam na jakimś zdjęciu.
No troszkę przypomina.
Nie mów, jakby to była Cameron Diaz, to może bym tak nie narzekał.
No, moim zdaniem przypomina.
Okej.
Okay. Jak się uśmiechnie, to, bo nie widziałeś, jak się uśmiechał. Po prostu ona się super uśmiecha.
Może dlatego jest szefem Xboxa. No. Słuchaj, co to znaczy w ogóle, bo... Znaczy, jak ty widzisz w ogóle te takie kompulsywne, kurcze ruchy Microsoftu, bo dla mnie to wygląda podejrzanie.
Wiesz co, ja nie pamiętam od jak długiego czasu ten cały Don Matrick był szefem Xboxa, ale wydaje mi się, że kilka lat co najmniej.
Tak, co najmniej. Co najmniej.
2-3. A czy coś się zmieni tak naprawdę? Myślę, że to jest tak duża firma, że nic się nie zmieni tak naprawdę. No będzie wychodziła laska po prostu na E3 teraz i na innych konferencjach i opowiadała o grach. Mówię, ładnie się uśmiecha, więc to jest jakiś tam plus taki konferencyjny, ale czy z naszej strony, wiesz, graczy coś się zmieni i poczujemy jakąś po prostu zmianę, to nie sądzę, no bo jakby wszystko jest, wiesz, w takiej firmie jest wszystko planowane w przód, nie? Jakby...
Nie, no na pewno, to jest jak w każdej korporacji, tylko co pewnie będzie więcej kobiet na scenie przy prezentacjach Microsoftu. No i nic, ale nie tak naprawdę dla graczy, nie wiem, mi się wydaje, że to jest po prostu osoba, która będzie figurantem, nie? Na tej scenie. Nie wydaje mi się, żeby ta kobieta w ogóle nie umniejszając jej roli, bo ja jej nie znam po prostu, tak? Pierwszy raz w ogóle widzę i nazwisko i twarz w ogóle gdzieś tam mi przychnęła. Nie to, żebym się jakoś specjalnie interesował, ale wydaje mi się, że osoba... no osoba będzie figurantem, tak? Ona po prostu ewentualnie będzie taką osobą, która... Jak coś nie wyjdzie, to zawsze będzie można na nią gdzieś tam, wiesz, zawsze będzie można ją zdegradować do, na przykład, nie wiem, co oni tam jeszcze mają, Windowsa już była, to nie wiem.
Do Zuna, ale nie, do Zuna to ona będzie teraz, bo właśnie tutaj...
Zostało to połączone, tak?
Xbox 360, Xbox Live, Kinect, Zun Marketplace.
Tak.
Wiesz, wszystko generalnie raz. Mi się wydaje, że... Wbrew pozorom, ona może być w jakiś tam sposób nawet dobra, nie? Bo ona ma taką, powiedzmy, tak jak się patrzy na to, co wcześniej robiła, no to i siedziała w tym software'ze Windowsowym, czyli mniej więcej wie, jak powinien działać system operacyjny, mówię mniej więcej, bo Windows nie działa dobrze.
Właśnie, to jest pytanie.
A hardware Microsoft robi całkiem niezły, nie? Więc jakby...
Ja bym bardziej powiedział, że software robi lepszy, no ale... No,
tak?
No wydaje mi się, że tak, no bo hardware to...
Myszki są całkiem spoko.
Kurde, myszki. Okej, okay, ale to jest duża firma, korporacja, która, wiesz, która jednak słynie z tego Windowsa, tak? I z Office'a. No i z tego Xboxa, jakby nie patrzeć. To już jest hardware, ale Xbox 360 przecież miał taką dramatyczną w ogóle wtopek. Pewnie chyba testowo gdzieś tam źle została
Red Ring of Death.
Tak, który po prostu posypał się w tych pierwszych egzemplarzach, to bardzo, bardzo, no, nie wiem, myślę, że jest 1/4 konsol.
No ja nawet miałem i ja strasznie też, się wkurzyłem.
Ja też miałem właśnie.
A odesłałem konsolę na gwarancji, bo chyba wtedy jeszcze...
Przedłużyli tą gwarancję do 3 lat chyba, coś takiego.
Tak, jeszcze miałem właśnie gwarancję. Przyjechał gościu chyba z DHL-a czy skądś tam, zabrał konsolę, to akurat było fajne, nie?
Że tak, że jakoś tam starali się to zrekompensować.
Tak, tak, zgłaszało się na gwarancji i oni sami jakby to odbierali od ciebie, potem i... przywozili. Tak. Ale pamiętam, że strasznie się wtedy wkurzyłem i obraziłem się na Xboxa, sprzedałem go i kupiłem PlayStation 3. Bo strasznie mnie to wkurzyło.
Widzisz, i to jest, znaczy ty jesteś takim dobrym właśnie tutaj przykładem, że rzeczywiście no, takie zabiegi jakby nie patrzeć PR-owe, no bo 2 tygodnie bez konsoli, no bez przesady, można wytrzymać, tak poczekać na nią.
Nie, ale mnie to właśnie nawet nie...
Natomiast podejście, tak? Znaczy podejście. Jakaś taka... wychodzi taki może nieprofesjonalizm firmy, nie wiem.
Mnie to, wiesz, mnie to po prostu wkurzało, nawet nie to, że ona mi się popsuła, nie? Tylko, już dobra, już mi się przypomniało. I generalnie wyglądało to tak, że oddajesz konsolę do serwisu i one wracały... Ja miałem tą konsolę właśnie starszego typu bez złącza HDMI. No i spodziewałem się, że wróci do mnie ze złączem HDMI, ponieważ tam był ten nowszy układ, który się nie palił. Tak, no ale dostałem dokładnie to samo. I pomyślałem sobie, że firma, która bierze do siebie na serwis sprzęt i potem wymienia ci wadliwą jednostkę na wadliwą,
to rzeczywiście. To
tak sobie pomyślałem, że co mam czekać teraz, wiesz, rok, aż mi się spali kolejny raz, to jakby było bez sensu. No,
ja zrobiłem podobnie, bo sprzedałem swojego Xboxa, który gdzieś tam się już nie wyrabiał, że tak powiem, chociaż służy mi dosyć długo.
Byłeś jak taki, wiesz, Mirek, typowy handlarz, nie? Typowy przedsiębiorca.
Tak,
nowy Xbox, wada ukryta.
Ale nie. On poszedł w ogóle do, wiesz, do takiego jakiegoś szarego obiegu, gdzieś na jakimś giełdzie jakieś czy coś takiego. I kupiłem sobie wtedy po prostu ten nowszy model, nie? Do tej pory go mam i nie wiem, czy chyba nie będę sprzedawał, jeszcze troszkę gier tam nie jest do zrobienia. Tak się zastanawiam cały czas nad tym. No ale dobrze, wracając do samego Microsoftu i tego, jaką politykę tutaj stosują w tym momencie, no to nie wiem, jakoś nie wydaje mi się, wydaje mi się, że mają straszny problem PR-owy. I to się przełoży pewnie na sprzedaż, chociaż liczba preorderów potem jak zniesiono DRM, podskoczyła ponoć strasznie do góry. I już teraz nawiązują jakąś tam walkę z PlayStation 4, przynajmniej na tych wirtualnych półkach sklepowych Amazonu czy tam innych GameStopów.
Właśnie no? Jak byłem na wakacjach, to w tej całej Chorwacji w jakimś sklepie właśnie grami wideo można było już kupić sobie taką kartkę,
tekturkę,
że zamówiłem PS4 i złożyłem preorder. I
postawić pod telewizorem.
Tak,
już
się tu będzie stało.
Mówię tu po prostu,
tak, i mówię po prostu niemożliwe to jest.
Ale zobacz, ja w Polsce czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem.
Wiesz, ale ona nawet nie przypominała ta kartka tej PS4, tylko to był taki kartonik, nie? Aha. Wiesz, typu PS4 preorder, więc musiałbyś sobie podstawkę do tego
już
kupić.
Mam i podpiąć pada.
No.
Okej. Cóż, życzymy wszystkiego dobrego Microsoftowi. A, ostatnia rzecz, która jeszcze wypłynęła dosłownie chyba wczoraj, bardzo świeża. Nie pokaże się jednak Xbox One, czy Xbox One, czy 1 w Polsce w tym roku.
Tak, i to w ogóle, to nie wiem czy, jak to wypłynęło, ale nawet jakiś czas temu, chyba z 2 tygodnie temu nawet, sam na to wpadłem, że chyba go raczej w Polsce nie będzie w tym roku, ponieważ albo na stronie właśnie Xboxa oficjalnej, albo już przy jakichś tam regulaminach jest wzmianka, że konsola i usługa Xbox Live na Xbox One jest dostępna tylko tam chyba w 10 krajach czy coś takiego, więc i nie ma tam Polski w ogóle wymienionej. Więc tak mówię, okej.
Okay. On chyba startuje gdzieś tam na poziomie 20 krajów, ale dalej nie ma
w, no nie ma tu, nie ma tu Polski, więc Polacy do sklepu kupować PS4.
No wiesz co, znaczy tak.
Chyba, że ktoś jest hardkorowym fanem Xboxa.
Chyba, że ktoś jest hardkorowym fanem. Ja podejrzewam, że te konsole po prostu się pojawią zaraz w październiku po premierze z jakąś przebitą, oczywiście, u takich właśnie handlarzy, którym ja sprzedałem pierwszego Xboxa. I wiesz, i będą, przepraszam, nie pierwszego, a 360, i będą chodziły gdzieś tam na takim rynku, bo nie ma zabezpieczeń regionalnych, tak? Na pewno mnóstwo tych konsol przyjedzie z Niemiec, na pewno mnóstwo przyjedzie z Wielkiej Brytanii, bo to są chyba takie dwa największe rynki, z których będą ściągane Xbox One do Polski. Nie wiem jaka będzie cena, bo teraz jak nie będzie oficjalnie dystrybuowane w Polsce, to właściwie tą cenę to może sobie każdy z rękawa gdzieś tam wyrzucić jakąś.
To ja już ci powiem, ile koło 1700 wychodzi z
PS4, a miał być 2200, miał być, czy 200-200 miał kosztować Xbox One.
No to koło trójki będzie kosztował. Nie. Transport, tyle, to wiesz, to
tyle
trzeba
ropy.
Muła wynająć, gościa, który tego muła będzie pchał.
Oh my god.
No to wiesz,
nie,
to
nie wygląda to najlepiej. Wydaje mi się, że jeżeli konsola Xbox, znaczy ja wiem, że tego czasu jest jeszcze dużo i to wszystko się może 5 razy pozmieniać w mojej głowie i wcale tego nie wykluczam, no ale wydaje mi się, że Xbox będzie, o ile będzie u mnie w domu, to będzie tą drugą konsolą i gdzieś pewnie w przyszłym roku daleko. Chyba, że naprawdę zaskoczył mnie czymś, czego się nie spodziewam.
Ciekawe, co to może być.
No nie wiem. Nie ja wiem jeszcze, nie to wiem. Właśnie jakbym się...
Pozwolą ci na zmianę regionu na Xbox Live na Wielką Brytanię.
Naprawdę będę mógł wrócić do Wielkiej Brytanii? No.
To by było
fajnie
coś.
Fajnie by było, powiem wam szczerze, bo jednak... Chociaż nie, no nie będę narzekał tego
po prostu. Ja swego czasu mieszkałem w Chicago na Xboxie.
No, to jest właśnie to jest właśnie urok tych lewych konsol, nie? I usług, które gdzieś tam przemycamy powolutku, tak, tacy pionierzy, kurczę, elektronicznej rozrywki w swoich domach siedzą i kombinują, jak to kurde się zrealizuje.
No, ale w ogóle też było śmieszne, bo ja konto na Xbox Live pierwsze zakładałem, jak był Xbox pierwszy, w ogóle tam kwadratowy,
tak.
Czarny.
Mam go, co do tej pory.
I wtedy jeszcze działały w ogóle polskie karty kredytowe, więc mieszkałem w Chicago, a opłacałem live'a z polskiej karty.
Dało się jednak, tak?
Dało się wtedy, no.
Bo nie każda usługa coś takiego toleruje.
Tak, potem oni to wyłączyli, zablokowali to, tak, ale jakby wtedy uważałem, że to jest spoko, tak?
Ja myślę,
jakby trzeba to jakoś obejść, tak? Mhm. Konta nie możesz założyć na Polskę, okej, okay, spoko, no ale jakby nie... Mnie to zawsze wkurzało, że tak jak był iTunes, tak? Nie można było płacić za muzykę, no.
Tak.
To jakby, jak to firma nie chce moich pieniędzy, tak?
To było co najmniej dziwne, no ale to jakieś tam rzeczy, czy kruczki prawne, o których nie jestem jakiś specjalistą, więc nie, no nie wiem. Podejrzewałem, że po prostu prawa autorskie bardziej tutaj wchodziły w grę, bo jeżeli chodzi o muzykę, to jest troszeczkę inny rynek. Jeżeli chodzi o muzykę, to Ghost of Ratman za momencik, bo się tak troszkę rozwlekliśmy, bo sentymentalnie się zrobiło przez moment. Warto by było wspomnieć, że Comic-Con się zbliża i o tym właśnie powiemy za chwilkę. Portal 2, tak właśnie brzmi w wersji audio.
No to pięknie.
Bardzo piękna nuta. Jeszcze dwa słowa o Microsoftie. Będzie na Comic-Conie. Tak ładnie sobie zrobimy połączenie tych tematów. Comic-Con w zasadzie, czy pierwotnie poświęcony komiksom?
No taki konwent fanów komiksów.
Tak, w San Diego. Natomiast teraz już mamy z tego takie duże wydarzenie dla nie tylko dla fanów komiksów, ale również dla fanów gier wideo.
Ja bym to w ogóle, wiesz, określił jako taki konwent w ogóle fanów takiej popkultury, nie?
Tak, tak.
Bo chyba... tam jest, poza muzyką to jest chyba wszystko, nie? Cosplay dużą rolę tam odgrywa, jakieś tego typu rzeczy.
Kolejne duże wydarzenie w Stanach Zjednoczonych i no, kurczę, trochę im zazdroszczę, powiem ci, bo u nas w Europie jest oprócz tego w Niemczech, który jest kolejny...
Gamescom,
tak. To oprócz tego niespecjalnie są jakiekolwiek... Kiedyś było E3 w Wielkiej Brytanii, nie? Mhm. No i teraz już niestety zostaliśmy tylko
mi
z
to, wiesz, mi to czegoś Gamescom. Takiego... Bardzo brakuje w Polsce. Kiedyś było kilka edycji, miało coś takiego, co się nazywało PlayStation Experience. Nie wiem, czy ty to kojarzysz.
Oj, nie, nie.
I to była taka impreza organizowana przez Sony w hali Expo w Warszawie. I no naprawdę duży rozmach, nie? Także cała hala Expo była pod Sony, pod PlayStation, pod gry. To trwało chyba dwa dni. No i to była taka impreza dla graczy, tak? A teraz jak są podejmowane tego typu próby, to tak naprawdę poza e-sportem nic się ciekawego nie dzieje i...
No w Polsce niestety jest z tym troszkę ciężko, bardziej chyba, chociaż powiem ci, że są takie troszkę niszowe imprezy, jak ostatni Pixel Heaven, który był tutaj w Warszawie, jest ten Pyrkon.
Pyrkon. Pixel Heaven to ktoś się śmiał, że nigdy nie widział, że pierwszy raz widzi tyle prawiczków na metr kwadratowy w jednym miejscu.
To tak, ponoć było ciasno, tak. I zamieszczenie też było spore, no i średnia wieku pewnie też tam gdzieś oscylowała właśnie tam. Ale nie zmienia to faktu, że żałuję troszkę, że nie było mnie na tej imprezie i pewnie za rok się wybiorę, bo kontynuacja tej imprezy to jest prawie pewniak. Przynajmniej tak organizator twierdzi. Kiedyś tam słyszałem jego zachwyt nad tegoroczną edycją. Wracając do Comic-Con, pojawi się na nim Xbox One, pojawi się na nim spora część tytułów, które zostały zaprezentowane na Electronic Entertainment Expo w tym roku. Będą tytuły zarówno od Microsoftu, te ekskluzywne, jak i Third Party, czyli Dead Rising 3 i Halo, więc my możemy się spodziewać właściwie jakiejś tam małej dawki nowych zwiastunów, trailerów, CGI, może kilka nowych tytułów nawet się trafi. 18-20 to jest chyba przedział czasowy, kiedy będzie się odbywało to całe wydarzenie. 21 widzę, że tutaj rzeczywiście. 18-21, chyba jakoś tak. Więc ten weekend będzie zarezerwowany dla fanów gier i komiksów. Jeżeli mieszkacie w Stanach i w San Diego przypadkiem, to oj kurczę, wybrałbym się kiedyś na coś takiego, albo na coś takiego, albo na E3, albo chociaż na Gamescom, albo chociaż na...
Nie, ja myślę, że...
Nie, wiadomo, kiedyś
myślę, że ten Comic-Con jest stary tak naprawdę na najfajniejszym takim eventem. Jeszcze tak. Jest coś, co się nazywa PAX i tam jest kilka edycji, PAX jest, North, East, West, Prime, ale Comic-Con jest taką chyba najbardziej barwną imprezą i to jest taka prawdziwa impreza w ogóle dla graczy,
w ogóle,
ludzi,
tak.
Bo E3, no to wiesz, branżunia, nie?
Tak, tak, właśnie to dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to jest rzeczywiście E3 i ten, i w sumie Gamescom też z tak części, to jest taka impreza dla, jakby nie patrzeć, dla branży troszkę, tak, dziennikarze, tutaj jacyś twórcy gier się zapamiętają.
Tak, bo warto też powiedzieć, że na tym Comic-Conie, no tak jak na polskim Pyrkonie, tak? Są panele dyskusyjne z twórcami.
Tak.
Możesz usiąść sobie na jakiejś tam sali i zadawać pytania.
To jest bardzo fajne.
To jest coś takiego jak Blizzard na przykład też coś takiego organizuje, BlizzCon. I to jest taki konwent fanów tylko to już jest... gier Blizzarda.
Podejrzewam.
I tam można, jak jest się dosyć mocno...
Że brzmi tak powiem, to makabrycznie.
Tak,
naprawdę.
Dosyć mocno zaangażowanym fanem gier Blizzarda, to można wyjść, no zostać sławnym, że tak powiem, w internecie.
Konwent fanów gier Blizzarda.
A to duża impreza bardzo. Ja myślę, no ja że ona jest większa od Comic Conu tak naprawdę.
No tak, Azjatów jest więcej generalnie, tak. Najwięcej. Dobrze. Chcieliśmy jeszcze zahaczyć o jeden tytuł, który jest, o którym już na pewno słyszeliście wiele. I ja właściwie do czasów, kiedy pokazał się zwiastun i taki gameplay tego tytułu, nie obiecywałem sobie nic. Właściwie to nawet niespecjalnie czekałem na tego. Bardziej czekałem na nową generację konsol, a tu proszę, na starej generacji. Tytuł, który pokaże się jeszcze w tym roku, dokładnie 17 września.
Trzeba odkładać już pieniądze, bo to jest chyba taki tytuł, który wypadałoby kupić przy premierze. Tak mi się wydaje. Ja tak przynajmniej pomyślałem, że wypadałoby te 250 zł pewnie
tak,
odłożyć.
Coś pakować i to będzie chyba dobra inwestycja.
With Grand Theft Auto 5, Rockstar have tried to reimagine the open-world game in a number of ways. The game world is beautiful, massive, and diverse. A sprawling, satirical reimagining of modern Southern California, covering mountains and oceans, expensive stores and strip malls, urban decay.
No dobra, Maciej, żeby nam się troszkę prościej rozmawiało o tym krótkim zwiastunie.
To jest taki, wiesz, zwiastun gameplay tak naprawdę, bo wcześniej były jakieś tam inne zwiastuny.
Tak,
tego
ale to
GTA
takie
to jest
krótkie...
taki, tak, a to jest pierwszy film, który pokazuje w ogóle, jak to GTA będzie wyglądało tak naprawdę.
W takiej wersji gameplayowej, czyli rozgrywka samą. Powiem szczerze, że od czasów GTA 4, to tutaj mimo wszystko, że to jest ta sama generacja konsol, widzę naprawdę duży skok jakościowy.
A orientujesz się, czy to jest właśnie na obecnej generacji zgrane, czy...
Tak, bo... to jest twórcy, no, Rockstar, tak? Zarzekał się, że ten zwiastun, który teraz w tle oglądamy, jest z PS3.
Okej. Okay. No, to PS3, najlepsza konsola na świecie.
Nie to, żeby na Xboxie wyglądało jakoś inaczej, bo nie będzie wyglądało podobnie. Wygląda to naprawdę dobrze. Momentami nawet bardzo dobrze.
No lepiej
kiedy
na pewno
tam sekwencje
czwórki.
W górach, no to zdecydowanie. Są sekwencje jakieś... znaczy w ogóle teren jest bardzo zróżnicowany, tak? To trzeba też... Mm-hmm. Zazwyczaj GTA to było miasto, nie? Mhm. Jakieś tam morze, przedmieścia czasami. Natomiast tutaj widzę, że dochodzi aspekt w ogóle podróżowania gdzieś po górach, spinaczek, czy no, nie chcę powiedzieć, że jakiegoś w ogóle farmingu, nie? Ale jakaś tam zwierzyna ma być... naprawdę, to
ja
jest
wiem,
autentyk,
wiem.
Nie?
Wiem,
taki,
w ogóle...
taki jest feature w tej grze, że możesz sobie polować
na zwierzęta. Tak.
Jednym w ogóle z twoich przyjaciół czy współbohaterów ma być w ogóle jakiś pies, tak? W ogóle Fable, nie? No naprawdę, to jest też potwierdzone, jak się nie będziesz nim opiekował, to on po prostu ci ucieknie, nie? No nie ma żadnego obowiązku, no ale jakiś tam dodatek jest. Oczywiście wstawki fabularne są na jak zwykle mistrzowskim poziomie. To jest, kurczę, to jest amerykański film akcji, ale czyli ta fabuła właściwie niespecjalnie, może niekoniecznie będzie głęboka, bo tutaj się na to nie nastawiam, ale te wszystkie pościgi, te wszystkie akcje, które są gdzieś w jakichś ciemnych zaułkach, narkotykowe gangi, jakieś, po prostu no, Ameryka pełną gębą, nie?
Tak, no i to co też właśnie mówiłeś wcześniej, tak, to chyba w tym GTA to nie będzie taka gra jak te poprzednie części, tak? Czyli mamy, załóżmy, nie wiem, Los Santos, Vice City i tak dalej, tylko mamy południową Kalifornię, Los Santos, ale też jakby to, co jest obok, nie? I...
Tak, to będzie, podejrzewam, że to będzie spory obszar.
Tak, i tak jak patrzę teraz właśnie na ten trailer, to co mnie pozytywnie bardzo nastraja, to, że no tu jest naprawdę co robić. To tak. Jest taka gra...
Nie to, żeby nie było w GTA, co zawsze,
tak,
było,
ale...
zawsze były jakieś gołębie do ustrzelenia.
Tak,
nie?
Tylko wiesz,
ale
jakby
tutaj...
masz stary tutaj wrażenie, że tu możesz zrobić cokolwiek, tak? Bo widzieliśmy, facet jechał na rowerze, na kolażówce.
Tak, pływał pod wodą.
Tak, leciał na lotni, grał w golfa. jakby
w tenisa?
Dochodzimy i wiesz, jakby to granie w tenisa to wygląda jak tak zwany Sega Virtual Tennis.
Trochę tak wyglądało, powiem ci
szczerze. Nie masz takiego wrażenia...
Uwielbiałem tę grę w ogóle tak.
Tak. Nie masz w ogóle, wiesz, wrażenia, że to jest taka minigierka. Plus teraz jest taki fragment, w którym twórcy opowiadają o tym, że każdą misję to są takie napady na bank. Można samemu zaplanować i jakby potem wykonywać według tego swojego planu. I ci bohaterowie, z którymi tam grasz i współpracujesz, jakby będą... No to też jest super. będą wykonywali twój plan. Wiesz, co mnie zaskoczyło? Ja oglądałem dzisiaj ten trailer na telefonie. Mhm. I byłem w szoku, że pomimo tego, iż... Ja nie jestem jakimś tam wielkim megafanem tej serii i czwórki nie przeszedłem. Przeszedłem tak powiedzmy z 70% całej gry i ta gra mnie męczyła już po prostu po 40%. Tak, była za długa, wlokła się, no po prostu...
To jest największa bolączka chyba w ogóle z GTA.
One były za długie. Ja pamiętam, grałem w GTA San Andreas, to już myślałem po prostu, że oczy mi wyjdą, wiesz, z orbit i po prostu potnę się tam przed tym telewizorem, bo już miałem dosyć po prostu.
Tam...
A tu... No jest tak, jak wiesz, jakbym dostał z pięści w twarz, nie? Po prostu... To może być to, nie? Jakby strzał w dziesiątkę. Jest to tak zrealizowane, że... No nie wiem, ja jestem w tym momencie skory założyć, że to będzie dobra gra.
Ja również. Ten zwiastun naprawdę przekonuje. Sprawdźcie sobie na internetach waszych. Jest naprawdę co obejrzeć. Gra, tak jak mówiłeś, do tej pory życie GTA zawsze nudził, ale to ta nuda wynikała chyba z tego przede wszystkim, przynajmniej tak u mnie było, że pomimo wielu misji pobocznych, które tam były w GTA, niestety one były po prostu wtórne.
No, wiesz,
czy robiłeś to dla Henia, Zbynia czy Frania, to zawsze robiłeś to samo, nie?
Tak, ale to jest w ogóle problem wszystkich gier z otwartym światem, nie? I to samo masz w Assassin's Creedzie, nie? Gdzie wykonujesz w kółko te same zadania, tylko biegasz w inne rejony, nie? Znajdź tego gościa, goń za nim, złap go, wiesz, znajdź kartki latające po Bostonie, nie? Tu strzelaj do gołębi. To jest jakby tak odtwórcze i tak nudne, w pewnym momencie. Mnie zawsze w tych grach jarała fabuła po prostu.
Tak,
nie?
Tak, to fabuła to jest to, co ciągnie cię jeszcze, trzyma przy tej grze.
Tu jest to fajnie zrealizowane, tak przynajmniej to można stwierdzić po trailerach, że nawet ta idiotyczna jazda na rowerze, czy skok ze spadochronem i tak dalej, to jest fajnie zrealizowane i przynajmniej pierwszy skok będzie cię jarał, nie?
Tak.
I teraz kwestia jest tylko tego typu, czy przynudzą. Czy
uda im się to zgrabnie wpleść w fabułę i nie zanudzać graczy tymi schematami powtarzającymi się gdzieś tam, nie wiem, wykonaj 50 skoków z 40 wzgórz w grze.
No ja wiesz,
już widzę taki achievement, nie?
Wiesz, no jakby nie wyobrażam sobie, że dorosły człowiek poświęci na grę 600 godzin na przykład, żeby przejść całą na 100%, tak?
No, zdziwiłbyś się, ale wiesz,
Wiesz o co chodzi, no.
Tak, o normalnych...
Mówimy
gracz
o normalnych ludziach.
Ludziach, tak.
Nie mówimy o Crazolach.
dla takich ludzi właśnie tworzymy tą audycję. Ja w duży potencjał, to znaczy widzę...
Myślę, że teraz sobie tak GTA. Pomyślałem, że 600 godzin to na GTA 4 to mogło być za mało.
Nie przesadzajmy, nie. GTA jest dużą grą, ale aż tyle to na pewno tam...
Z dodatkami? Trzema?
No, nie. Znaczy... Nie.
Ale może.
Nie. Tutaj spokój, przecież to jest, kurde, mnóstwo czasu. Nie będziemy. 17 się w sobie zagłębiać. 17 września na półkach sklepowych. Również w Polsce na PS3, na Xboxa. Na PC? Chyba jeszcze nie. Prawdopodobnie jakaś konwersja się pojawi niebawem, ale to jest.
Z lepszą grafiką, lepszym audio i...
A właśnie, poza tym, niewykluczona jest jeszcze konwersja na nowe konsole.
To tak? Jest, a to nie było tak, że było zapowiedziane GTA, że będzie i na nowe, i na stare?
No właśnie.
Mi się wydawało, że było tak zapowiedziane.
Tak było zapowiedziane?
Tak. O, sprawdzamy.
Oczywiście, no bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli będzie na nowe i na stare, no to po co mam kupować we wrześniu, jak mogę kupić w październiku, tak? Jest to chyba...
No nie wiem.
Dosyć kluczowe.
No nie wiem. Ja Battlefielda 3 miałem na wszystkie.
I po dwa. Są tacy, są tacy. Dobrze, to ja to sobie zaraz sprawdzimy, zweryfikujemy i za momencik do was wrócimy z tą informacją. No i oczywiście jeszcze top 10 najlepiej sprzedających się gier, czyli troszkę cyfr, troszkę tego, co się dzieje na rynku brytyjskim i co się najlepiej sprzedaje, co jest popularne, co może przegapiliście, a chcielibyście, a nawet jeszcze nie wiecie, że chcielibyście zagrać albo zobaczyć. Za momencik wracamy po krótkiej dawce muzyki. I jesteśmy z powrotem. Prawdopodobnie już w ostatnim wejściu w 126 gramofonie. Maciej, ty na pewno bardzo lubisz te takie zestawienia, cyferki, nie?
Ja kocham tabelki, zestawienia, cyferki.
To dobrze, bo przygotowałem w związku z tym
zestawienie w formie
jakieś,
tabelki.
Jakieś fajne zestawienie w formie tabeli. Tabelarne zestawienie 10 najlepiej sprzedających się gier na rynku brytyjskim. Zawsze tutaj przytaczam tych 10 najlepszych gier, bo to jest rzecz, która jest publikowana jako jeden z niewielu rynków, który w ogóle publikuje taką sprzedaż, bo w Europie czy nawet w Stanach takich rankingów nie ma za bardzo. A ja uważam, że one coś tam mówią o popularności gier, o tym, na jakie produkty warto zwrócić uwagę i dlaczego ewentualnie, dlaczego jakieś chłamy się sprzedają tak dobrze, nie?
Wiesz, to też to taka, myślę, jest pewna analogia w stosunku do filmów, tak? Jakby czemu o tym nie mówić, skoro o filmach mówi się, który się najlepiej sprzedaje i na tej podstawie się ocenia trochę też czasem niektóre te hollywoodzkie produkcje.
No, na tej podstawie na pewno analitycy finansowi oceniają swoje osiągnięcia i produkcje. No dobrze, po kolei, bo tego będzie dzisiaj troszeczkę więcej, więc postaramy się szybko to zrobić. Aliens Colonial Marines, gra, która jest mi troszkę obca.
Która jest szrotem.
Która jest szrotem, nie wiem skąd się znalazła. A, może dlatego, że...
Że jest szrotem, te najgorsze gry się dobrze sprzedają.
Okej, to jest ten wyjątek, kiedy mamy niewyjaśnione anomalie w okolicach 10 miejsca. No, stricte 10 właściwie. Miejsce 9 to jest lekki spadek. Tomb Raider, gra, w którą gram już od dłuższego czasu. Nie to, żebym... Znaczy tak naprawdę mógłbym przysiąść i kurczę ją skończyć, no powiedzmy w weekend, ale ja nie. Ja już nie mam te lata, żebym siedział po prostu cały weekend nad grą. Chyba nie wytrzymałbym. Ale znajduję od czasu do czasu kilka godzin i jestem zadowolony bardzo z tej gry.
Tak, po jednym save'ie. Od checkpointu do checkpointu. Dobra, to na dzisiaj wystarczy.
Wyszedłem ze skini. Checkpoint.
Okej, to na dzisiaj koniec. To.
No, że tak. Grałeś Tomb Raidera w ogóle?
No, w tego nowego nie grałem. Ostatni Tomb Raider, w jakiego grałem, Angel of Darkness.
Wydaje. Nie, nawet nie wiedziałem, że taki był.
Był. O, to chyba była piąta część, czy coś takiego.
Tak więc, stary, powiem ci, że powinieneś, bo i zarówno Lara Croft jako postać, tak, ta odnowiona, i zarówno otoczenie, i zarówno poprowadzenie tej przygody młodej Lary jest naprawdę tak porządne, że ja nie wiem, ja się wzbraniam od dawania jakichś tam cyferek, nie? Czy tam notek.
No ale 11 na 10.
Ale nie, ale to jest naprawdę solidny tytuł. To jest jeden z najfajniejszych tytułów w tym roku, jakie widziałem, obok The Last of Us. Okej. Okay. Assassin's Creed 3.
No to niestety miejsce, słaba gra.
Miejsce numer 8. Niestety, Andrzej, już o tym wspominaliśmy trochę, że dostajemy kolejną po prostu, kurczę, grę, w której robimy to samo.
No ja to tą grę przeszedłem i dziękuję.
Skończyłeś ją nawet?
Skończyłem,
o,
tak.
Fajnie. Ja kończyłem wszystkie z cyferką 2 Assassiny. A były ich trochę.
Były trzy.
No, były trzy z cyferką 2.
Miałem nawet kolekcjonerkę na Xboxa Revelations.
Ja też miałem jakieś kolekcjonerskie wydania. Zresztą mam do tej pory.
Dramatycznie słaba ta kolekcjonerka była.
Znaczy ja mam, wiesz co, ja mam taką ekstra, kurde, zarąbistą. Tam była jakaś książka, coś tam, ale do tego dodawali jeszcze bluzę. I ta bluza jest naprawdę...
No to takiej z bluzą to nie miałem.
Naprawdę szacun. Miejsce numer 7, Call of Duty Black Ops 2. To jest coś, co każdy... Okej?
Okay? Dobra gra bardzo.
Chciałbyś w ogóle coś tam...
W Call of Duty?
Nie, czy dodać coś do Call of Duty?
No tak, sprzedaje się.
Sprzedaje się.
Zawsze się sprzedaje.
Nie byłeś zachwycony? Kiedy ci minął zachwyt serio?
No... Mi się Modern Warfare bardziej ta ścieżka podoba.
No okej, okay, no dobrze, ja to traktuję jako jedną.
No to kiedy mi minął zachwyt? No po Call of Duty 1. Generalnie. Bardzo fajne okay. I podjarany byłem, a potem już
ale
dwójka...
jak to Call of Duty 1 pierwszy?
Pierwszy, no.
Okej, okay, nie, źle się zrozumieliśmy.
No to Modern Warfare 2.
Okej, okay. Modern Warfare 2. No to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Far Cry 3 to jest miejsce numer 6. To jest gra, która też jakaś tam w kolejce czeka, bo to jest jedna z fajniejszych gier końcówki tamtego roku. Teraz ten dodatek Blood Dragon również się prezentuje całkiem fajnie i to jest za małą kasę. Możecie mieć jakieś 8 godzin grania w fajnej konwencji filmów lat 80., gdzie walczy z dinozaurami.
No tutaj to mi też podjarka przeszła, zanim wyszła jeszcze ta gra.
Aha.
To w ogóle nie mój klimat. Czy wiesz, to już ja... jest open world ten i sandbox w FPS-ie, to już jest taka abstrakcja po prostu.
Trochę tak, ale z drugiej strony, znaczy ja się strasznie zraziłem dwójką, bo tam rzeczywiście była tragedia, ale ta trzecia część jest chyba dużo lepiej poprowadzona pod względem takim fabularnym. No i chyba warto, i chyba warto. Miejsce numer 5, Minecraft, edycja na Xboxa 360.
To świetny tytuł, ścieżka fabularna dobrze poprowadzona.
Dobrze, grafika troszkę pikseluje, ale...
Ale daje radę.
Ale ogólnie jakbyście chcieli poskładać klocki godzinami, lubicie to, robiliście to kiedyś już. To?
Ja myślę, że to jest tytuł dla, wiesz, osób, które mają też wersję na iOS-a i na Androida.
Tak, to jest kolejna odskocznia. Na pewno dostajecie coś nowego. Miejsce numer 4 to jest FIFA 13. Miejsce numer 3 to jest Mario and Luigi Dream Team Bros. Debiut. Debiut. Tylko na konsolę Nintendo 3DS. Nie wiem, ja muszę się odciąć i zdystansować od wszystkich serii Mario, bo ja już się gubię w tym i ja nie... Ja wiem, że te gry są cały czas takim... To są gry, które cały czas wychodzą jakby w kółko na każdej kolejnej konsoli Nintendo w wersjach naprawdę przeróżniastych. I to, co łączy te wszystkie gry z serii...
Jest w nich Mario.
Jest w nich Mario, tak.
Bo to wiesz, też, co, to też. Wiesz co, bo to...
Tylko do tego one naprawdę prezentują fajny poziom rozgrywki.
Tak, bo ja myślę, że jak sobie popatrzysz na to przez taki pryzmat, że Nintendo wyrosło jako firma produkująca zabawki w Japonii, tak. Potem się przebranżowiła na gry, tak, tworząc tam pierwsze konsole, to pomyśleć sobie, że kolejna gra z Mario jest tak naprawdę kolejną zabawką. I dlatego tak. One, teraz tak pomyślałem, one się dobrze sprzedają przez to, nie? Bo tak ja jako gracz, to wiesz kiedy się Mario dla mnie skończyło? Po Mario Bros. 1. Tym znanym, wiesz, z Pegasusa, nie? Czy tam Mario
Zaraz
World.
Zaraz po smoku, który rzucał młotkami.
Tak i ja miałem już dość, nie? Aha. Ale ludzie na zachodzie, w Japonii, w Stanach, oni z konsolami byli od samego początku, wychowani na tych konsolach i dla nich to były elektroniczne zabawki i oni kupując sobie nowe Mario i Luigi kupują po prostu nową zabawkę. Wiesz, tak,
no, może no, taki... taka analogia nie jest
no, bo jakby,
najgorsza.
Wiesz, próbując porównać tą grę z innymi grami, no to jakby nie ma sensu, tak, tego w ogóle kupować, grać w to. Będziesz w inny sposób skakał, tak? Jakby zmienia się perspektywa trochę, no.
Jest grafika trójwymiarowa, troszkę może to ładniej wygląda. No tutaj jest to w wersji przenośnej na 3DS-a, tak? Takie, no jest jeszcze Luigi, ten drugi.
Tak jak wiesz, zabawki typu Furby i Barbie, nie? Jakby dziewczynki ciągle kupują sobie Barbie, nie? I zmieniają się pokolenia i kolejne pokolenia bawią się Barbie.
Może.
I kolejne pokolenia grają w Mario.
Ale to zobacz, ile pokoleń wyrośnie na tym Mario. Oni sobie rezerwują, kurczę, duży rynek, powiem ci. Bo to jest sentyment, później ty wraca. Babrasz się później przez pół życia w tym.
Nasi rodzice nie grali w Mario, nie? Ale jakby grali, to by mówili, taka fajna gra, synu, nie? Mario.
Pół życia straciłem, biegając hydraulikiem. Okej, Animal Crossing The Leaf to jest kolejna pozycja na 3DS-a.
No to taki, to możemy ominąć.
To możemy ominąć, a przy okazji jeszcze, zanim przejdziemy do miejsca numer 1, warto wspomnieć, że 30-lecie Famicomu przypada na dzisiaj, albo jutro. 16 jest dzisiaj, chyba dzisiaj. Famicom, czyli konsola Nintendo, która pokazała się 30 lat temu. W Japonii, później kilka lat później, w Stanach pod nazwą Super SNES, tak, czyli Super Nintendo Electronic System, Entertainment System, chyba tak to się mówi.
Bardzo dobra konsola, a w Polsce świata, znana jako Pegasus.
Jako Pegasus, czyli... już wiecie, o co chodzi. Tak? No. Generalnie no 30 lat stuknęło tej konsoli, fajnie, fajnie.
A propos Mario.
A propos Mario, tak. Miejsce numer 1, The Last of Us.
No to jest chyba dowód na to, ja jeszcze w to w The Last of Us nie grałem, ale...
Ja chwilę grałem.
Ale wiem, że to jest jakiś tam must have, tak zwane.
Jest.
To jest też dowód na to, że jakby wiesz, ludzie z jednej strony kupują zabawki typu Mario and Luigi, czy szroty typu Sniper. Mm. I one się dobrze sprzedają, bo są tanie, łatwa rozrywka, łatwe i przyjemne, ale to pokazuje, że dobry tytuł i dobra gra potrafi się obronić, nie? I takie The Last of Us na numerze jeden, to jest już, dobry znak.
Już drugi tydzień, chciałem znać. Czyli od premiery właściwie cały czas jest na górze i kurczę, ta gra naprawdę, spróbuj. Szczególnie początek, bo ja grałem z jakieś, może godzinkę, dwie może, przy okazji pobytu gdzieś tam w rodzinnych stronach. Kurczę, naprawdę, ja nie wiem. Nie skończyłem tej gry, więc nie chcę wyrokować, ale naprawdę warto tę grę sprawdzić. Na koniec... Cyferki w tabelkach. Coś dla ciebie, Maciej. Chciałem tylko zaznaczyć, że Gamma Sutra Portal wyrzucił takie zestawienie półroczne tego, co się najlepiej sprzedaje na konsolach. I które konsole i jaki software się najlepiej na nich sprzedaje. I wychodzi na to, że no, Xbox 360.
Góra, tak jest.
Tak, to jest pierwsze miejsce. Zarówno pod względem software'u, jak i hardware'u. Nie, przepraszam, to jest software w ilościach i software
w pieniążkach.
No, na jednym i na drugim, na jednej i drugiej tabelce jest tak samo na górze.
No. Czyli... No ale zobacz, PC też mocno idzie do
góry. Nie ma tu dużej jakiejś tam różnicy, bo to jest tam... 100 tysięcy dolarów w przebiegu półrocznym. Tak. No, jest to świadectwo tego, że jednak w Wielkiej Brytanii ten Xbox jest no, troszeczkę chyba bardziej popularny.
Mm-hmm, ale zobacz też, że PS3 wzrosło w czerwcu.
W czerwcu, to wtedy, kiedy wyszedł dla was.
No.
No, tak to jest
to.
To jest to. Moglibyśmy jeszcze tak długo rozmawiać o tych cyfrach, bo jest tu ich mnóstwo.
No ale... to wiesz, 3 funty, 6 funtów.
Okej. Zostały 3 minuty do końca gramofonowej audycji, 126. Moim gościem był Maciej Szamowski.
To ja, dziękuję.
Po raz drugi i nie po raz
drugi.
I nie po raz ostatni, mam nadzieję.
No, myślę, że tak będzie.
Myślę, że będziemy się systematycznie sprężać i żeby ruszyć już, prawda, we wrześniu, kiedy naprawdę pokażą się jakieś ciekawe produkcje, systematycznie z pełną parą. I nie powiedzieliśmy o tym GTA. Nie jest zapowiedziane na razie na konsolę następnej generacji. W Japonii będzie w październiku, jeżeli słuchacie nas z Japonii. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Słuchajcie podcastów, bo są też na iTunes, jeżeli przegapiliście na żywo wydanie. I zapraszam w przyszły wtorek za tydzień o godzinie 18. A przypomniałem się jeszcze jedna rzecz. 18, czyli to będzie chyba czwartek. Spotkanie w Level Upie graczy.
O, idziesz?
Jest. Idę, będę.
To ja może też pójdę. Więc 18 to w czwartek.
Tak, wieczorkiem będzie można sobie usiąść, wypić piwko i zagrać na konsoli Nintendo, której na pewno nie macie w domu. Tam jest. Trzymajcie się. Cześć. Maciej, cześć powiedz.
Cześć.
Cześć. Drone.